Bóg przybiera co chwilę inną postać i chwała temu, kto potrafi go rozpoznać pod każdą z tych postaci. Tak mawiał bohater powieści Kazantzakisa Greg Zorba. Dziś kolejny wieczór z Biblią w ręku. Bardzo ciepło witam wszystkich słuchaczy. Dziś pragniemy rozpoznać Boga w Jego Słowie, a dokładnie w Ewangelii Świętego Jana. I pytamy o to, w jaki sposób Jan Ewangelista zbudował swoją Ewangelię. Zazwyczaj teologowie mówią, że po prologu Ewangelista Jan zamieścił dwie duże części swojego dzieła. Dwie księgi. Księgę znaków i księgę męki. Księga znaków obejmuje pierwszych 12 rozdziałów Ewangelii Janowej i tam opowiada się o 7 cudach dokonanych przez Jezusa, również o Jego nauczaniu, a później od 13 rozdziału rozpoczyna się opowiadanie o męce Chrystusa, o Jego śmierci, a także o zmartwychwstaniu. To taki bardzo zasadniczy, schematyczny podział Ewangelii według świętego Jana. Natomiast nas bardziej interesować będzie dzisiaj ideologiczne przesłanie takiej struktury. Święty Jan, który pisał swoją Ewangelię już po 90 roku, być może wyszła ona spod pióra kogoś, kto był uczniem samego Jana, niekoniecznie samego apostoła, bez wątpienia nawiązywał w swojej Ewangelii do Księgi Rodzaju. Nie trzeba szukać daleko. Pierwsze słowa Ewangelii Jana. Na początku było Słowo. Chyba każdemu przywodzą na myśl pierwsze zdanie Biblii. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Skoro pierwsze zdanie Ewangelii Jana nawiązuje do pierwszego zdania Księgi Rodzaju, to warto zapytać, do czego nawiązuje ostatni fragment Ewangelii Jana. Otóż chciałbym zaproponować, proszę Państwa, dzisiaj taką tezę, iż koniec Ewangelii Jana nawiązuje do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Pierwsze zdanie do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, a koniec Ewangelii Jana do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, w którym opisany jest upadek pierwszych ludzi i wygnanie pierwszych ludzi z raju. Dlaczego taka teza? Otóż wydaje się, proszę Państwa, że jest bardzo wiele motywów, które łączą te trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju z całą Ewangelią Jana, a zwłaszcza z jednym z ostatnich opowiadań, z końcówką tej Ewangelii, z opisem tego, co wydarzyło się przy otwartym, pustym grobie Jezusa Chrystusa. Jan jakby przez samą strukturę swojej Ewangelii chce pokazać, iż dramat człowieka, który rozpoczął się w ogrodzie Eden, dramat, który został zapoczątkowany przez grzech pierwszych rodziców, znajduje swoje rozwiązanie w innym ogrodzie, w ogrodzie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy krótkiego fragmentu o epizodzie, który wydarzył się przy otwartym grobie Jezusa. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. Kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. Rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Proszę Państwa, w tym krótkim epizodzie opisanym przez świętego Jana znajdujemy całą masę motywów, które łączą ten epizod z pierwszymi trzema rozdziałami Księgi Rodzaju, a najbardziej z rozdziałem trzecim, gdzie opisany jest dramat człowieka polegającym na pierwszym złamaniu Bożego prawa, na grzechu pierwszych rodziców. Zatrzymamy się tylko na 5 takich motywach, które łączą te dwa opowiadania, choć można by ich wymienić przynajmniej 15.
choć na dworze tęgi mróz, wkoło ciepło tak. Cały świat kolędę gra. Choć na dworze tęgi mróz, wkoło ciepło tak. Cały świat kolędę.
Pierwszy z nich to motyw ogrodu. Otóż Bóg zasadził ogród w Eden i Bóg przechadza się pomiędzy drzewami ogrodu. Tam właśnie zamieszczona jest scena opisana w Księdze Rodzaju. W jaki sposób ten motyw ogrodu dostał się na karty Biblii? Otóż trzeba nam zdać sobie sprawę, że opis grzechu pierwszych rodziców powstał przypuszczalnie w niewoli babilońskiej. A więc jesteśmy w VI wieku przed Chrystusem. Izraelici mieli już za sobą niewolę egipską, a teraz trwają w niewoli babilońskiej, a może nawet już są uwolnieni i ostateczna redakcja następuje w chwilę później. Warto więc zapytać o motyw ogrodu w tych dwóch kulturach, egipskiej i babilońskiej, albowiem wydaje się, że one właśnie wpłynęły na to, co wydarzyło się w Księdze Rodzaju. Otóż w Egipcie ogród był znakiem nieśmiertelności. Tak, proszę Państwa, w tych krajach o bardzo suchym klimacie, śródziemnomorskim klimacie, albo także pustynnym, bardzo suchym, pozbawionym wody, tam gdzie jest woda, tam jest życie. A gdzie jest woda? Woda jest w ogrodach, dlatego tam żyją rośliny. W ten sposób woda, ogród stały się symbolem życia, a w konsekwencji także symbolem nieśmiertelności. I nie trzeba szukać daleko, aby przekonać się, że starożytni Egipcjanie nigdzie indziej, jak właśnie w ogrodach, sytuowali groby Wielcy urzędnicy królewscy byli chowani w ogrodach. Dla przykładu w British Museum możemy znaleźć przepiękny relief, który nazwany jest Ogród Rechmire, pochodzący z nekropolii tebańskiej w Tebach. Ten relief przewieziony do British Museum przedstawia zmarłego, który przechadza się pośród pięknych drzew wspaniałego ogrodu. Była to nagrobna płyta. W ten sposób wyrażono swoją wiarę, iż zmarli kontynuują swoje życie po śmierci w wspaniałych ogrodach. Przy tej okazji, proszę Państwa, przypomina mi się chwila, kiedy sam po raz pierwszy, a był to rok 1994, zwiedzałem Teby i zwiedzałem tę właśnie nekropolię. Bardzo żywo wtedy wspominano wydarzenie, które miało miejsce tam niedawno. Otóż pewna Holenderka odłączyła się od swojej grupy turystów i niestety wpadła w szczelinę, w jakiś stary grobowiec, nie potrafiła się z niego wydostać. Dopiero po kilku tygodniach odnaleziono tam jej ciało i odnaleziono także kartkę, pocztówkę, którą zamierzała wysłać do swoich bliskich ze swojej podróży marzeń. Napisała tam mniej więcej takie słowa: nikt nie słyszy mojego wołania, przygotowuję się na śmierć, kocham was. Pamiętam, że wtedy to wydarzenie bardzo mocno mnie wstrząsnęło, dało dużo do myślenia, do refleksji. Takie są moje osobiste wspomnienia z tej nekropolii tebańskiej. Natomiast patrząc z punktu widzenia ideologicznego, zdajemy sobie sprawę, że dla starożytnych Egipcjan ogród symbolizuje nieśmiertelność. Natomiast jak ma się to w starożytnej Babilonii? Otóż w starożytnej Babilonii ogrody były uważane za mieszkanie Boga. Dla przykładu, w starożytnym poemacie babilońskim o Gilgameszu mowa jest o tym, iż bogini Isztar, najbardziej czczona wówczas w Babilonii, znana także jako Asztarte, mieszka w ogrodzie. Zresztą, gdybyśmy dzisiaj udali się do pierwszego lepszego biura podróży, które oferuje nam wycieczki na tamte tereny, to jedną z głównych atrakcji będą wiszące ogrody Babilonu. Babilończycy bowiem dbali niezwykle o piękny wystrój ogrodów, wierzyli bowiem, że tam mieszkają bogowie. Tak więc, proszę Państwa, dla Egipcjan ogród to miejsce nieśmiertelności, dla Babilończyków ogród to mieszkanie Boga. I obydwa te motywy zadomowiły się znakomicie na kartach Biblii. Autor Księgi Rodzaju wskazuje, iż ogród Eden jest mieszkaniem Boga, bo to nie kto inny, jak właśnie Bóg zasadził ogród nad czterema rzekami, ogród Eden, to Bóg jest ogrodnikiem i Bóg tam mieszka. Mówi nam o tym, iż Bóg przechadzał się pomiędzy drzewami tego ogrodu w porze, kiedy był powiew wiatru. I więcej, umieszczając tam człowieka, pierwszych ludzi, obdarzył ich nieśmiertelnością. Ogród Eden jest więc miejscem nieśmiertelności i miejscem mieszkania Boga. Dlatego właśnie święty Jan Ewangelista tak bardzo mocno podkreśla, iż grób Jezusa znajdował się w ogrodzie. Ewangelia Jana naszpikowana jest symboliką i tutaj ten symbol genialnie święty Jan wydobywa na światło dzienne. Ogród Jezusa usytuowany jest w ogrodzie, dlatego że ogród jest miejscem nieśmiertelności i ogród jest miejscem mieszkania Boga. Oto Jezus pokonał śmierć i wzywa nas do nieśmiertelności, bo zmartwychwstał. I nie kto inny jak Maria Magdalena myśli o Jezusie, że to ogrodnik. A przecież w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, to Bóg był ogrodnikiem. To Bóg zasadził ogród w Eden. Pośrednio więc można tu doszukiwać się wskazania na bóstwo Chrystusa. Ogród jest miejscem zamieszkania Boga, przejawiania przez Boga niezwykłej aktywności i miejscem nieśmiertelności. O ile w Księdze Rodzaju człowiek w ogrodzie utracił nieśmiertelność, o ile teraz przy grobie Jezusa w ogrodzie zmartwychwstania człowiek na nowo odzyskuje nieśmiertelność. To pierwszy motyw, który łączy te dwa opowiadania.
Nowina wspaniała, w Betlejem Zbawiciel narodził się Jezus, świata Odkupiciel. Trzej królowie gwiazdę na niebie ujrzeli, ruszają niezwłocznie tam. Idą do Betlejem, idą trzej królowie, idą tam z darami, idą monarchowie. Spieszą do Betlejem, spieszą gdzie stajenka, przywita ich Józef i święta panienka.
Motyw drugi to motyw szukania i poznania. Szukanie i poznanie. Otóż, proszę Państwa, kiedy pierwszy człowiek zdecydował się zerwać relacje z Bogiem, kiedy zdecydował się na grzech, kiedy podjął tę absolutnie najbardziej dramatyczną i najgorszą decyzję w dziejach świata, kiedy zaprosił szatana, złego ducha i powiedział: świat należy do Ciebie, wtedy człowiek czuł się zagubiony, schował się przed Bogiem i Bóg, jak opisuje autor Księgi Rodzaju, wyrusza na poszukiwanie człowieka. Wyrusza, przechadzając się pomiędzy drzewami ogrodu Eden i woła: Adamie, gdzie jesteś? A tymczasem pierwsi ludzie poznali, że są nadzy, chcieli poznać dobro i zło, zrywając owoc z drzewa zakazanego, a poznali coś zupełnie innego. Poznali, że są nadzy, czyli że są bezbronni, i skryli się przed Bogiem. Mamy więc w Księdze Rodzaju taki oto motyw szukania i poznania. Bóg szuka człowieka: Adamie, gdzie jesteś? A człowiek poznaje, że utracił nieśmiertelność. W Ewangelii Jana, w przeczytanym przez nas epizodzie, mamy do czynienia z motywem odwróconym. Motywem odwróconym, który polega na tym, że to nie Bóg szuka człowieka, ale człowiek szuka Jezusa, szuka Syna Bożego, pośrednio szuka samego Boga. Maria Magdalena poszukuje Jezusa: zabrano Pana mego z grobu i nie wiem, gdzie go położono. Mamy więc motyw szukania i później motyw poznania. Gdy w końcu Maria Magdalena poznaje Jezusa, to poznaje tym samym, że nieśmiertelność jest odzyskana. Jezus zmartwychwstał, pokonał śmierć. W ten sposób mamy do czynienia z tak zwanym motywem odwróconym. W Księdze Rodzaju Bóg szuka człowieka, człowiek poznaje, że utracił nieśmiertelność. W Ewangelii Jana człowiek szuka Boga, Jezusa, a gdy go odnajduje, poznaje, że nieśmiertelność jest na nowo odzyskana. Motyw trzeci. To motyw bardzo piękny, trochę romantyczny, motyw aniołów. W Księdze Rodzaju na zakończenie opisu grzechu pierwszych rodziców czytamy tak. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Bóg postawił cherubów z mieczami, aby strzegli drogi do drzewa życia. Miecz, proszę Państwa, w Starym Testamencie jest symbolem Bożej kary. Bóg stawia aniołów z mieczem, które symbolizują Bożą karę, i ogród jest zamknięty. Człowiek nie ma prawa dostępu do raju, nie ma prawa dostępu do drzewa życia, do drzewa poznania dobra i zła. Ogród jest zamknięty. Święty Jan, nawiązując do tamtego opisu, znów odwraca ten motyw. A mianowicie przy grobie Jezusa Maria Magdalena dostrzega dwóch aniołów. Co ciekawe, u Mateusza i u Marka pojawia się tylko jeden anioł. U Jana pojawia się dwóch, aby to nawiązanie do Księgi Rodzaju było jeszcze bardziej wyraźne. Jak tam stało dwóch cherubów z mieczami, tak teraz przy grobie Jezusa stoi dwóch aniołów i to już bez mieczy. Bez mieczy, bo kara została już odpokutowana. Jezus poniósł karę za ludzkie grzechy. I wreszcie, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na to, że grób Jezusa był otwarty. Kamień został usunięty. W Starym Testamencie ogród Eden jest zamknięty. Aniołowie pilnują drogi do drzewa życia. U Jana ogród jest otwarty, aby pokazać, każdy ma teraz dostęp do Boga. Aniołowie nie strzegą drogi do życia, ale odwrotnie, otwierają ten grób i mówią, z tego grobu tryska życie, bo Chrystus zmartwychwstał. To trzeci motyw. Motyw czwarty, proszę Państwa, który łączy te obydwa opowiadania, to motyw szat. W Księdze Rodzaju Pan Bóg nie pozostawił człowieka bezbronny. Kiedy pierwsi ludzie odkryli, że są nacy, to nagość w Starym Testamencie, proszę Państwa, niewiele wspólnego ma z płciowością. Nagość oznacza bezbronność. Człowiek nagi to człowiek bezbronny. Bóg wypędza pierwszych ludzi z raju, tak opowiada o tym ten biblijny mit, ale nie pozostawia go całkowicie bezbronnym. Czytamy w Księdze Rodzaju, Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Bóg przyodziewa człowieka w odzienie ze skór, nie pozostawiając go bezbronnym. Szaty mają chronić ciała. Te odzienie ze skór mają chronić ciała. Tymczasem w Ewangelii Świętego Jana spotykamy znów motyw odwrócony. Szaty, które nałożono na Jezusa, całun, chusty na głowie, leżą porzucone w grobie na nagrobnej płycie. Leżą porzucone, bo nie są już potrzebne, nie mają kogo chronić. Nie ma tam już ciała zmarłego Jezusa, które należałoby chronić. Mamy więc znowu do czynienia z motywem odwróconym. W Starym Testamencie Bóg daje pierwszym ludziom szaty, aby chronić ich ciała. W Nowym Testamencie to ciało zmartwychwstaje, więc całun, nagrobne szaty, żałobne szaty nie są już potrzebne. Są porzucone.
Thank you. chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości rozpalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady wybawić. Chciałeś wszystkim otworzyć swe serce i kres położyć miłośnie ludzkiej nędzy poniewierce. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęku, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy.
Wreszcie, proszę Państwa, ostatni motyw, na który chciałbym zwrócić uwagę. To motyw nakazu. W Księdze Rodzaju Bóg zakazuje pierwszym ludziom spożywać owocu z drzewa dobra i zła. Zakazuje spożywać, a później w rozmowie Ewy, pierwszej kobiety z wężem, Ewa stwierdza, że Bóg nawet zakazał dotykać drzewa dobra i zła. Bóg zakazuje spożywać, Ewa dodaje, nawet dotykać. Pierwsi ludzie są nieposłuszni temu Bożemu nakazowi i w konsekwencji muszą umrzeć. A po raz kolejny odwrócony motyw nakazu znajduje się w Ewangelii według świętego Jana. Co czyni Jezus, spotykając Marię Magdalenę? Mówi do niej, w Biblii Tysiąclecia czytamy: nie zatrzymuj mnie. Natomiast gdybyśmy sięgnęli do tekstu oryginalnego, tekstu greckiego, znajdziemy tam sformułowanie memu haptu, czyli nie dotykaj mnie. Dokładne nawiązanie do motywu dotknięcia z Księgi Rodzaju. Noli me tangere, znany motyw w sztuce. Noli me tangere, czyli nie dotykaj mnie, to jest nakaz I później Jezus kontynuuje ten nakaz, ale idź i powiedz moim uczniom, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego i do Boga mego i Boga waszego. I Maria Magdalena jest posłuszna temu nakazowi, Maria Magdalena spełnia go i w ten sposób wszyscy odkrywają, że droga do życia jest na nowo otwarta. Tak więc, proszę Państwa, znowu mamy do czynienia z motywem odwróconym. W Starym Testamencie nieposłuszeństwo nakazowi prowadzi do śmierci, u Jana posłuszeństwo słowom Chrystusa przez Marię Magdalenę prowadzi do odkrycia nieśmiertelności, do odkrycia życia. Bóg przybiera co chwilę inną postać i chwała temu, kto potrafi go rozpoznać pod każdą z tych postaci, mówił Greg Zorba. Dziś szukaliśmy Boga na kartach Ewangelii według świętego Jana. A na następny wieczór z Biblią w ręku zapraszam wszystkich Państwa już za tydzień. Zapraszam bardzo serdecznie. Ksiądz Mariusz Rosiek.